Kryminalne historie Poznania. Na program zapraszają Jerzy Piasny i Adam Biernacki.
Rok 1931. Założono osiedle Szczepankowo w Poznaniu. 4 lipca w Parku Wilsona odsłonięto pomnik tego prezydenta ufundowany przez Ignacego Jana Paderewskiego.
Niech mi wolno będzie przede wszystkim złożyć hołd świętej pamięci obrońców ojczyzny, którzy padli z orężem w ręku na polu walki.
9 grudnia odbył się powszechny spis ludności.
Kryminalne historie Poznania.
Przechodzimy do sprawy. Na początku lat 30. XX wieku opinia publiczna żyje sprawą brutalnego morderstwa, jakiego rzekomo dokonała na córce swego konkubenta guwernantka Rita Gorgonowa. Domniemaną sprawczynię skazano ostatecznie na 8 lat więzienia, a część kary odbyła ona w więzieniu w Poznaniu. Sęk w tym, że proces był poszlakowy i prowadzony w atmosferze hejtu, co nie mogło doprowadzić do wydania obiektywnego wyroku. I tym właśnie kierowali się spadkobiercy, którzy chcą rehabilitować swoją krewną.
Kryminalne historie Poznania.
Tak, sprawa właściwie można powiedzieć tak, z lat 30., ale powracająca co jakiś czas do naszej nawet kultury masowej. Tak. Przypominamy o pięknym filmie z lat 70. ubiegłego wieku, sprawa Gorgonowej. No i teraz też ta sprawa jest na wokandzie nawet, tak byśmy mogli powiedzieć.
Tak, bo to jest sprawa, która została, w ogóle śledztwo zostało totalnie zepsute, można powiedzieć. Przypomnij, że Lusia, czyli córka Zarębów, ginie w nocy z 30 na 31 grudnia, czyli w zasadzie 1931 roku, końcówka roku. I pierwsza sprawa, która tam ma miejsce, zostaje wezwany lekarz. Lekarz stwierdza zgon i zostaje wezwany wachmistrz żandarmerii. Człowiek, który nie powinien się tam w ogóle pokazywać, i on jako pierwszy prowadzi tam dochodzenie, prowadzi oględziny. Policja przychodzi dopiero później. Efekt jest taki, że po pierwsze przesunięto ciało, po drugie poprzesuwano przedmioty w pokoju, po trzecie zadeptano podłogi, wreszcie podłogi umyto. No to jest skandal, prawda? Nie mamy żadnego w tym momencie punktu odniesienia, bo te rozbryzgi krwi po otoczeniu, one ci pokażą, jaki wysoki był sprawca, jak zadawał ciosy, pod jakim kątem i tak dalej, i tak dalej. A później to już jest cały festiwal pomyłek, to jest cały festiwal domniemań. Zaczyna się od tego, że brat zamordowanej mówi, że widział kogoś przypominającego Gorgonową w futrze. No jakże miał jej nie widzieć, skoro cały dom staje na nogi. Założyła futro dlatego, że w domu było zimno, w pokojach było napalone, ale generalnie było chłodno. Założyła to futro. To futro jest dowodem za tym, że ona była niewinna. No jeżeli ja bym chciał kogoś zabić narzędziem, którym muszę machać, to nie ubiorę sobie futra, które mi krępuje ruchy. To jest po pierwsze. Druga sprawa jest taka. Krew na futrze. Krew ofiary. Jeśli wchodzę do pomieszczenia, gdzie wszystko jest zakrwawione, to się dotknę, tak, tym futrem i sobie je poplamię. Mało tego, to nawet to nie był dowód, dlatego że profesor Ludwik Hirschfeld powiedział, że po pierwsze, nie wiadomo, czy prawidłowo określono grupę krwi na tym futrze Gorgonowej. Druga sprawa, to była grupa krwi A, jeśli dobrze pamiętam, którą posiadało wtedy 40% polskiego społeczeństwa w tamtym okresie.
No tak, ale jeszcze chyba muszę jedną rzecz dodać, że wtedy, w latach 30. przecież, nie istniała metoda DNA, nie, która umożliwiała identyfikację
właśnie
krwi.
Właśnie, to jest
wtedy tak nie było, nie teraz było, tak jest.
Tak, ale teraz tylko określono grupę. Następna sprawa. Nikt nie wziął pod uwagę, i to jest najgorsze w tym wszystkim, że drzwi w mieszkaniu nie były zamknięte na klucz, mało tego, były uchylone. Nie wiadomo było, kto jest sprawcą. Nawet ojca ofiary aresztowano na pewien czas i śledczy mówili w ten sposób. Nie ma śladów stóp od ogrodzenia przy ogrodzeniu w kierunku domu. A kto powiedział, że ten sprawca musiał skakać przez ogrodzenie? pozwolenie. Przecież mógł wejść przez furtkę, przez te otwarte drzwi, prawda? Drogą, którą każdy wchodził, bo drzwi nie były zamknięte. To jest raz. Jego ślady też zostały zadeptane. Dowód w stylu takim, że była zbita szyba, a Gorgonowa była skaleczona, miała skaleczenie na ręce. Mogła tą szybę sobie stłuc poprzedniego dnia o godzinie 16 i wyprała sobie chusteczkę, którą sobie zrobiła okład. To nie jest żaden dowód. Wreszcie, nie ma dowodu na to, że ten tak zwany dżagan do rozbijania lodu, który został znaleziony w basenie na terenie posesji, że to było narzędzie zbrodni. Dlaczego? No, znaleziono go w basenie. On był do rozbijania lodu. Basen był zamarznięty, tak? Ktoś mógł dla zabawy, nawet brat mógł sobie tego używać, ale co jest bardzo ciekawe, następna poszlaka, której nie wzięto na poważnie, to to, że ona miała adoratora, prawda? Nie za bardzo się z nim chciała zadawać.
Ale mówimy o tej dziewczynie.
O tej dziewczynie, tak, 17-letniej Elżbiecie, no, na nią mówiono Lusia, tak, prawda, zarębianka. I być może to on mógł być sprawcą, bo te rany na głowie, my tutaj mamy zdjęcia z autopsji, bardzo wyraźne, bardzo precyzyjnie pokazane, jak te rany wyglądały. One były bardzo podobne do tego, co można było zadać młotkiem murarskim, tak zwanym młotkiem typu niemieckiego. Ja sobie porównałem te kształty, jak to wygląda. Idealnie to pasuje, tylko no, nie jestem w stanie na zdjęciu tego wymiarowo, tak? A niedaleko stamtąd, niedaleko tej posesji były prowadzone prace remontowo-budowlane.
No, proces był poszlakowy, proszę państwa, i proszę mi wierzyć, że adwokat Gorgonowej, słynny mecenas Akser, na pytanie Gorgonowej, przecież mnie na pana nie stać, dlaczego pan chce mnie bronić, on odpowiedział, bo ta sprawa jest tego warta.
Tak. Tak, bo to było największe wydarzenie sądowe tamtych czasów i potem Rita Gorgonowa została przewieziona do więzienia w Fordonie, to jest dzisiaj na terenie Bydgoszczy, tak. A od wiosny 1937 do 3 września 1939 odsiadywała wyrok w Poznaniu, na Młyńskiej i na mocy amnestii z powodu wybuchu wojny zostaje wypuszczona. I to jest ciekawe, bo ona przez pewien czas, no różne są legendy, mieszkała w Poznaniu, przez nawet mówiono, że do początku 1940 roku. Inna legenda mówi, że przez hitlerowców została rozstrzelana w Poznaniu. Jeszcze inna, że wyszła ponownie za mąż, że handlowała mięsem, że gdzieś ją tam chłopi zabili w jakiejś wiosce. Aż po takie numery, że wyemigrowała do Ameryki Południowej. Czemu ja bym się, szczerze powiedziawszy, nie dziwił? Bo gdybym miał coś takiego, że no ona przecież miała dzieci, ona urodziła trójkę dzieci, bo z małżeństwa z Gorgonem, z tym oficerem, który przywlókł jej z frontu chorobę weneryczną i go zostawiła, miała jedno dziecko. Potem miała z Zarębą dwójkę, tej drugiej córki, on nie uznał. Dzieci się jej wyparły. Ona nie miała gdzie pójść, nie miała co z sobą zrobić, tylko jechać do tej Ameryki Południowej.
Kryminalne historie Poznania.